Wydawnictwo PWN oraz Audioteka.pl przedstawiają Jerzy Wetulani, Maria Mazurek. Bez ograniczeń, jak rządzi nami mózg. Czyta Ewa Abart
i Roch Siemianowski.
W hołdzie zwierzętom laboratoryjnym. Na wstępie słów kilka o mózgu. Skończył pan chemię i biologię. Mógł pokierować swoją karierą na tysiące różnych sposobów, a zajął się pan mózgiem. Dlaczego?
Po studiach trafiłem do Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk. Szczerze mówiąc, dlatego, że na Uniwersytecie Jagiellońskim nie było dla mnie miejsca. W instytucie pracowaliśmy nad lekiem przeciwmiażdżycowym. Badania nad mózgiem nie były wówczas żadnym priorytetem tej placówki. Niejako przy okazji wybudowaliśmy prostą maszynę do badania odruchów bezwarunkowych u zwierząt. Zafascynowałem się tą tematyką tak bardzo, że wkrótce wiedziałem już. Chcę zajmować się właśnie tym, najcudowniejszym organem w całym kosmosie.
Od tego czasu minęło prawie 60 lat, a o mózgu wciąż wiemy niewiele.
Niewiele. Ale znacznie więcej niż wtedy. Neurobiologia jest jedną z najbardziej rozwojowych dziedzin nauki. Ale wątpię, że kiedykolwiek będziemy rozumieli, co naprawdę dzieje się w naszym mózgu. To bardzo skomplikowany organ przeżycia. Trafnie ujął to Justine Gardner w książce Świat Zofii. Gdyby ludzki mózg był tak prosty, że moglibyśmy go zrozumieć, a wówczas bylibyśmy tak głupi, że nie zrozumielibyśmy go i tak.
Wtedy, w latach głębokiego PRL-u, naukowiec miał w ogóle co robić?
Była przepaść między tym, co działo się u nas, a na Zachodzie. Przekonałem się o tym, wyjeżdżając do Włoch i do Stanów. W Ameryce zresztą pewnie bym został, bo szło mi całkiem nieźle. Moja praca wzbudzała powszechną uwagę. Udało mi się też ściągnąć do Ameryki żonę i synów. Ale po 3 latach pobytu za granicą umarła moja mama, a ojciec, profesor prawa kanonicznego, zresztą promotor pracy doktorskiej Karola Wojtyły, prosiłbym wrócił do kraju. Mogłem sprowadzić go wprawdzie do Ameryki. Był naukowcem o międzynarodowej renomie. Na pewno znalazłaby się dla niego praca, ale nie znał angielskiego, bał się wyjazdu. Zapytałem swojej żony Marysi, co robić. Odpowiedziała, rób tak, jak uważasz. Ja będę tam, gdzie ty. Po pewnych wahaniach wróciłem do Polski.
Tu również udało się prowadzić badania o międzynarodowym zasięgu.
Miałem trochę szczęścia i wdzięczny temat.
Kiedy na Ziemi pojawił się mózg?
Wtedy, kiedy zaczęło się tu bogate życie. Około 550 milionów lat temu. Wówczas żyły tu stworzenia niezwykle fascynujące. I trzeba powiedzieć, ewolucja mogła potoczyć się zupełnie inaczej. Potencjał był ogromny, ale 90% gatunków fauny i flory wymarło. Wiemy z badań nad skamieniałościami, że już bardzo wczesne skorupiaki miały mózg. U strunowców, przodków kręgowców, nastąpiły takie reduplikacje genów, że układ nerwowy kręgowców mógł bardzo szybko ewoluować. Mózgi naszych przodków rozwijały się więc znacznie szybciej niż u takich stawonogów czy mięczaków. Mózgi skorupiaków praktycznie nie zmieniły się przez ostatnie 500 000 lat.
A nasze bardzo.
Nasz daleki przodek, Australopitek, który żył zaledwie 1,5 miliona lat temu, w porównaniu z historią życia na Ziemi, to przecież chwila, miał czaszkę o objętości 530 ml, nieco ponad 0,5 litra. Homo habilis, który pojawił się tuż po nim, miał już czaszkę o objętości sięgającej do 800 ml. I dzięki temu mógł wytwarzać narzędzia. Homo erectus, który nauczył się posługiwać ogniem, miał czaszkę jeszcze trochę większą, o objętości od 750 do 1225 ml. Następnie pojawił się neandertalczyk ze swoimi wierzeniami w życie pozagrobowe i rytualnym grzebaniem zwłok. Miał czaszkę większą od naszej, o objętości około 1600 ml. Ale to człowiek współczesny, ze swoją czaszką o objętości 1100-1400 ml, wygrał walkę o dominację nad światem. Ludzie i w ogóle ssaki mają bardzo rozwiniętą korę przedczołową, która odpowiada za racjonalne myślenie. Czym gatunek bardziej rozwinięty, tym funkcja kory większa, a układu limbicznego, odpowiedzialnego za emocje, mniejsza.
Wielkie dinozaury miały ponoć mózgi wielkości orzeszka.
Bez przesady. Raczej piłki tenisowej. Miały też wyjątkowo długie szyje. Dlatego, jak takiego brontozaura zaczęło coś gryźć po ogonie, mijała minuta, nim sygnał trafił do mózgu, a potem z powrotem do ogona. Zanim zaczął tym ogonem machać, sprytny mały ssak mógł już uszczknąć jego dużą część dla siebie. Dinozaury są zresztą świetnym przykładem na to, jak wąska specjalizacja sprawdza się dopóty, dopóki nie zmienia się świat. Dinozaury były znakomicie przystosowane do panujących za ich czasów warunków. Ogromne, silne, bezsprzecznie opanowały świat. Byli wśród nich znakomici lotnicy i świetni pływacy. A jednak, gdy Ziemia prawdopodobnie zderzyła się z jakąś planetoidą, której pył unosił się przez kilka lat w powietrzu, powodując ochłodzenie klimatu i ciemności, dinozaury wyginęły. Ssaki zaś przetrwały.
Ostatecznie w wyniku ewolucji u ludzi wykształcił się mózg mający 86 miliardów komórek nerwowych.
Tak. Choć do niedawna sądziliśmy, że jest ich aż 100 miliardów i dodatkowo 800 miliardów wspomagających je komórek glejowych. Rewolucji dokonała młoda brazylijska uczona, skądinąd całkiem atrakcyjna, Susana Herculano Uzel. Opracowała nową metodę liczenia neuronów. Mózgi różnych zwierząt i człowieka miksowała, robiąc z nich taką jednorodną zupę, homogenat. W takiej zupie komórki są rozbite, a przy wirowaniu ich jądra opadają na dno. W ten sposób można je stosunkowo łatwo policzyć. Okazało się, że mamy mniej neuronów niż przypuszczaliśmy. Jedynie 86 miliardów. Komórek glejowych podobnie.
Komórek glejowych?
To obok neuronów drugi składnik tkanki nerwowej. Komórki glejowe odżywiają i chronią neurony. W mózgach ludzkich penetrując kilka warstw kory. Ostatnie badania wskazują, że ich wpływ na naszą inteligencję jest całkiem spory. Być może nawet są istotą naszego człowieczeństwa. Bo gdy przeszczepiono ludzkie komórki glejowe nowonarodzonym myszom, okazało się, że zwierzęta uczą się znacznie szybciej. Co ciekawe, badania brazylijskiej uczonej wykazały również, że większość naszych neuronów znajduje się w móżdżku, a nie w korze mózgowej. Odpowiednio 69 miliardów i 16 miliardów.
Móżdżek odpowiada przecież głównie za równowagę. Potrzeba nam w nim aż tylu komórek nerwowych?
Do niedawna rzeczywiście sądzono, że głównym zadaniem móżdżku jest utrzymanie naszej równowagi. Ale tak to już jest z nauką, że jej prawdy są wciąż odwracane do góry nogami przez coraz to nowsze badania. Według tych aktualnych, móżdżek pełni znacznie ważniejszą funkcję niż mu przypisywaliśmy. Prawdopodobnie wpływa na sprawność procesów psychicznych. Czyli to, że szybko pani myśli, pisze, czyta.
Liczba naszych komórek nerwowych jest wielokrotnie wyższa niż u innych ssaków?
Nie zawsze. Słonie, wieloryby i delfiny mają ich więcej. Inne ssaki znacznie mniej. Koty mają miliard neuronów, psy mniej. To sugeruje, że bardziej samodzielne koty są również inteligentniejsze od psów. Ale też mózgi ptaków i ssaków osiągnęły bardzo wysoki poziom ewolucyjny i posiadają miliony, a nawet miliardy neuronów. A każdy neuron ma tysiące połączeń. Ale takie bezkręgowce mają tylko po kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy neuronów.
Czy my, ludzie, będziemy mieć tych neuronów w przyszłości jeszcze więcej? Czy nasz mózg będzie coraz sprawniejszy? Czy dalej ewoluuje?
Niektórzy twierdzą, że nie. Ewolucję miała zatrzymać troska o głupsze, słabsze i chore jednostki. Zaczęliśmy opiekować się każdym miejscowym głupkiem i umożliwiać mu reprodukcję. Osobiście uważam, że taka postawa co najwyżej mogła przyhamować ewolucję, a nie całkowicie ją zatrzymać. Lecz, co ciekawe, obecna ewolucja zmierza do tego, żeby nasza czaszka miała mniejszą objętość. Rozwija się jednak jej część czołowa. To widać nawet na przestrzeni ostatnich stuleci. Mamy coraz węższą, ale dłuższą czaszkę. Wystarczy porównać nasz wygląd z wyglądem ludzi żyjących 100-200 lat temu. Widzimy też, że wciąż ewoluują pewne geny. Przede wszystkim gen mikrocefalin, w skrócie MCPH1, a szczególnie jeden z jego wariantów haplotyd D. Znacznie zwiększa on częstotliwość występowania, choć nie we wszystkich częściach świata porówno. Ewolucja mózgu jest najwolniejsza w Afryce subsaharyjskiej, a najszybsza w Ameryce Południowej.
Czyli tam, gdzie geny różnych ras się mieszają.
A ludzie muszą się szybciej adaptować. I to przynosi fantastyczne efekty. Najpiękniejsze kobiety świata, to widać po konkursach Miss, są przecież z Brazylii, Kolumbii, Wenezueli. Podobne triumfy święci znakomita literatura iberoamerykańska. Nawet papieża mamy teraz z Argentyny.
Dokąd ta ewolucja będzie zmierzać?
Być może kolejnym skokiem ludzkości będzie lepsze wykorzystanie neuronów lustrzanych, czyli tych odpowiedzialnych za rozpoznawanie i współodczuwanie emocji innych ludzi. To może doprowadzić kiedyś do zdolności telepatii. Będę patrzył na pani twarz i wiedział, co pani myśli. I czy pani kłamie.
Mało zachęcająca perspektywa.
Ludzie raczej cenią sobie swoją prywatność.
Ewolucja nie skończyła się też u innych zwierząt. Możliwe, że geny jakiegoś innego gatunku mogą tak mutować, że stanie się zagrożeniem dla ludzi?
To nam prawdopodobnie nie grozi. Przynajmniej na razie. Ze zbyt mądrymi zwierzętami chyba damy sobie radę. Wydaje mi się, że to raczej pewne ludzkie rasy. Dajmy na to orientalsi, którzy są najbardziej inteligentni i rozwijają się najszybciej, zaczną dominować nad pozostałymi.
I wtedy może wrócić niewolnictwo.
Albo jeszcze gorzej. Jak w Wehikule czasu Herberta G. Wellsa. W wizji pisarza w przyszłości żyją na Ziemi dwa gatunki ludzkie. Szczęśliwi i bezkonfliktowi Elojowie, którzy prowadzą spokojny, dostatni żywot, jedząc owoce i nie tocząc ze sobą żadnych wojen, oraz wychodzący na powierzchnię Ziemi po zmroku obrzydliwi Morlokowie, potomkowie poniewieranych robotników. Ci drudzy żywią się spokojnymi Elojami.
Myśli pan, że może kiedyś wrócić kanibalizm?
Już raz ludzie się jedli. Neandertalczyk najpewniej żywił się mięsem Homo sapiens. A potem my ich wytępiliśmy. Niektórzy z nas w pewnych okresach również byli kanibalami. Wszystko jest możliwe. Albo mutowanie genów w celu stworzenia superrasy, człowieka przystosowanego na przykład do podróży w kosmosie. Inna sprawa, że takie metody będą pewnie dostępne wyłącznie dla najbogatszych, co jedynie pogłębi już widoczne różnice między biednymi a bogatymi. Możliwości naszego mózgu i rozwój nauki otwierają przed nami drzwi, o których kilkadziesiąt lat temu śniło się co najwyżej Stanisławowi Lemowi. Te uważane do niedawna za abstrakcje wizje dziś zdają się na wyciągnięcie ręki. Już teraz na przykład mamy świetnie rozwinięte neuroobrazowanie mózgu, czyli obserwowanie jego pracy i budowy. Wkrótce na podstawie krótkiego badania będziemy mogli poznać charakter pacjenta i przewidzieć jego rozwój. Mogłoby się na przykład okazać, że jakieś miłe, rezolutne dziecko z dobrego domu w ciągu kilkunastu lat wyrośnie na groźnego psychopatę.
Pytanie, czy rzeczywiście tego chcemy?
Chyba nie. Bo co by pani zrobiła z takim dzieckiem? Porzuciła je? Zabiła? Próbowała za wszelką cenę lepiej wychować, wiedząc, że i tak spełznie to na niczym?
Miałam na myśli wątpliwości, czy rzeczywiście chcemy dalszego rozwoju całej inżynierii genetycznej, wysokich technologii, neurobiologii, skoro rzeczywiście to zmieni świat, a sami nie wiemy jeszcze w jaki sposób.
W ludziach jest chęć poznawania nowego, ale też naturalny lęk przed tym, co nieznane. Boimy się przyszłości i zmian, ale świata nie zatrzymamy. A jeśli nie będziemy potrafili się przystosować, skończymy jak dinozaury.